Witam bracia i siostry, witam Was ponownie w dniu dzisiejszym. Tak jak wczoraj uprzedzałem, dzisiaj będzie sporo historii. I to historii, która pozwoli nam przemierzyć bardzo długi okres czasu. Mianowicie będzie pod naszą uwagą 2300 lat, które Pan Bóg zapisał na kartach swojej księgi, jaką jest Biblia. Tytuł dzisiejszego wykładu brzmi 11 rozdział proroctwa Daniela i to będzie de facto nasze dzisiejsze zadanie, przeanalizować całą treść tego 11 rozdziału proroctwa Daniela. Ale być może będzie zaskoczeniem, że żaden z tekstów tego rozdziału nie będzie tekstem przewodnim do tego wykładu, będzie nim fragment Dziejów Apostolskich z pierwszego rozdziału, wiersze 6 i 7, gdzie mamy zapisane następujące słowa. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, wiersze 6 i 7. A tak oni zszedłszy się, pytali go mówiąc: Panie, izali w tym czasie naprawisz królestwo izraelskie? Lecz on rzekł do nich: Nie wasza rzecz jest znać czasy i chwile, które Ojciec w swojej mocy położy. Nie wasza jest rzecz znać czasy i chwile. Chęć poznania przyszłości od zawsze towarzyszyła człowiekowi, dlatego bardzo wielu ludzi korzystało i korzysta z różnego rodzaju szamanów, wieszczów, wróżek, wróżbitów, astrologów, czy też nawet takich zwykłych cyganek, które gdzieś tam za pieniądze próbują wróżyć na ulicach. Bardzo wielu ludzi czyta różnego rodzaju horoskopy, wierząc, że tam jest zapisane wszystko to, co dotyczy ich życia i z tego mogą czerpać wiedzę dotyczącą przyszłości. Oczywiście wiemy, że w znacznej mierze są to zwykli oszuści, natomiast część z nich to są media wykorzystywane przez demony, aby podtrzymać wśród ludzkości wiarę w te kłamstwa, które są podstawą i były podstawą królestwa szatana. Lud Boży nie różni się od innych chęcią poznania przyszłości, ale w odróżnieniu od ludzi my wiemy, że Bóg nie pochwala takiego rodzaju kontaktów i takich dróg zdobywania wiedzy odnośnie przyszłości. Nawet w Izraelu już Żydzi mieli bardzo konkretny zakaz. Korzystanie z tego rodzaju usług, z wieszczów, wróżek było karane śmiercią przez ukamienowanie. Ale my, w związku z tym, iż nie możemy korzystać z takich źródeł, które wiemy, że są nieprawdziwe, mamy inne źródło wiedzy, które pozwala nam zdobyć wszelkie informacje niezbędne nam do życia, również te dotyczące przyszłości, dotyczące czasu. Tym źródłem jest Słowo Boże, w którym Bóg zamieścił wszystko, co jest niezbędne dla naszego zbawienia i dla naszego życia. Biblia, w odróżnieniu od tych ludzi, którzy próbują tam cośkolwiek przepowiadać, nie zmienia się, nie potrzebuje korekt, nie potrzebuje aktualizacji, nie musi być zastępowana nowym światłem. Dlatego dla nas solidną podstawą jest tym, na czym możemy w pełni polegać i skąd możemy czerpać pełną wiedzę dotyczącą tych zagadnień, które nas interesują i pozwala nam z ufnością patrzeć w przyszłość. Choć znaczenie Biblii, proroctw, również tego z Księgi Daniela, nie zawsze było i w ciągu nie jest w pełni rozumiane, to gdy nadchodzi właściwy czas, Bóg pozwala nam takie informacje ukryte przez długi okres czasu oglądnąć. Ale wtedy, kiedy następuje ten moment, prawda, która zostaje odkryta przez Boga, zastydza mądrych tego świata i wszystkich niedowiarków zapędza w kozi róg, którzy muszą powiedzieć: niestety myliliśmy się, tak było wielokrotnie. Na przykład cały czas twierdzono, że zapisy dotyczące Niniwy, dotyczące Asyrii, to wszystko legendy, bo nigdy takich miejsc nie było, takich królestw, takich państw, takich imperiów, aż do momentu, kiedy w pewnym momencie nie odkopano ruin Niniwy, gdzie znaleziono mnóstwo tabliczek glinianych, na których potwierdziło się wszystko to, co jest w Biblii napisane. I podobnie z proroctwami biblijnymi. Gdy nadchodzi odpowiedni czas, Bóg pozwala je swoim narzędziom zrozumieć, a przez te narzędzia my otrzymujemy wiedzę, że Bóg o tym, co się wydarzyło, wiedział już od wielu, wielu lat, przepowiedział w najdrobniejszych szczegółach to, co się ma wydarzyć. I inaczej było w tym przypadku. Daniel nie rozumiał przedstawionych mu wizji i proroctw. Na przykład w 12 rozdziale, w wierszach 8 i 9 mamy zapisane takie słowa. Ja mam te wszystkie teksty już wypisane, bo mam dużo materiału, mogę nie zdążyć, dlatego będę od razu czytał tutaj i nie tracił czasu na wyszukiwanie poszczególnych wersetów. W 12 rozdziale, w wierszach 8 i 9 mamy zapisane tak. A gdy ja to słyszał, a nie zrozumiałem, rzekłem, Panie mój, cóż za koniec będzie tych rzeczy? Wtedy rzekł, idź Danielu, bo zawarte i zapieczętowane są te słowa aż do czasu zamierzonego. Czyli po stwierdzeniu, że nie rozumie znaczenia proroctwa, to prosił o wyjaśnienie. Usłyszał odpowiedź, te słowa nie będą zrozumiane aż do ustalonego czasu. On nie rozumiał, ale my już tak, bowiem nadszedł przez Boga wyznaczony czas i znaczna część proroctwa Daniela została odpieczętowana. Zanim jednak rozwiniemy ten temat, chciałbym, abyśmy przez chwilę zastanowili się nad samym Danielem i jego księgą. Księga Daniela jest księgą, której kanoniczność nie budzi jakichkolwiek wątpliwości. W hebrajskiej Biblii, którą tworzą księgi naszego Starego Testamentu, znajduje się ona w trzeciej części zwanej Ketubim, czyli w pismach. Dla przypomnienia podam, że hebrajska Biblia, którą Żydzi nazywają Tanach, jest podzielona na trzy części. Pierwsza część to Tora, czyli Pięcioksiąg Mojżesza, druga część to Nebim, prorocy i trzecia część Ketubim, pisma. Nazwa Tanach jest skrótem utworzonym od trzech pierwszych liter od Tory, T, Nebim, N i Ketubim, K, w sumie to daje na polski Tanach. Księga Daniela jest umieszczona w pismach, czyli w Ketubim, jako piąta od końca księga, zaraz za księgą Estera, przed księgami Ezdrasza, Nehemiasza i przed księgami Kronik. Nie jest natomiast częścią proroków. Chociaż mówimy proroctwo Daniela, ale ta księga nie jest zakwalifikowana w hebrajskiej Biblii do proroków, tylko jest zakwalifikowana jako pismo. Jej umiejscowienie w naszych Bibliach zawdzięczamy Septuagincie, czyli przekładowi Starego Testamentu, tego hebrajskiego, tego Tanach, na język grecki, który powstał w III wieku przed naszą erą, a w niej proroctwo Daniela, tak jak mamy w tej chwili w naszych Bibliach, występuje za prorokiem Ezechielem i przed prorokami mniejszymi. Za Septuagintą poszła cała tradycja łacińska z Wulgatą na czele, gdzie cały układ ksiąg jest taki, jaki właśnie był w Septuagincie. Ale przed chwilą, tak jak zauważyliście, użyłem sformułowania proroctwo Daniela, a przecież znajduje się, jak powiedziałem, w części Ketubim i nie jest umieszczona w Nebim, czyli w prorokach, czyli jest potraktowana jako pismo. Stało się tak ze względu na to, że jej autor, czyli Daniel, tak naprawdę nie był prorokiem. A w Nebim, w księgach prorockich, są umieszczone tylko te księgi, które były napisane przez tak zwanych, powiem w cudzysłowie, zawodowych proroków. To, że Daniel miał objawione pewne proroctwa, że prorokował, nie oznacza, że z takiego urzędowego punktu widzenia był prorokiem. Bowiem proroków Bóg sam sobie wybierał. Oni byli przeznaczeni nie tylko do podawania pewnych informacji dotyczących przyszłości, ale byli również nauczycielami swojego narodu. Oni w imieniu Boga Żydów strofowali, przekazywali pewne informacje, byli takimi łącznikami między Bogiem a Izraelem. Natomiast Daniel nie był prorokiem, jak wiemy, był mężem stanu, był wysoko postawionym urzędnikiem królewskim i tak naprawdę pomimo, iż mamy proroctwa Daniela i nawet pomimo tego, że nasz Pan nazywał Daniela prorokiem, to jednak mimo wszystko jego księga nie jest jako taka potraktowana jako proroctwo, tylko jako pismo. Nasz Pan powołał się na Daniela w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, wierszu 15. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, wiersz 15, gdzie mamy napisane tak. Przecież gdy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia opowiedzianą przez Daniela proroka, stojącą na miejscu świętym, kto czyta, niech uważa. A więc nasz Pan uważał Daniela za proroka. I słusznie, bo Daniel, jak wiemy, prorokował, mamy pełno pięknych proroków przekazanych nam od Boga przez Daniela. Autorem tej księgi jest oczywiście Daniel, o którym on sam nas o tym informuje, na przykład w rozdziale 8, wierszu 1, gdy mówi: roku trzeciego królowania Belszazara króla okazało się mi widzenie mnie, Danielowi. A więc on sam wielokrotnie mówi, przyznaje się do tego, że jest autorem tej księgi, podpisuje się wręcz de facto swoim imieniem jako osoba, przez którą przekazał treść tej księgi. W związku z tym jakby jego autorstwo już jest niepodważalne, a tą pieczęcią ostateczną mówiącą o tym, iż jest jej autorem jest Daniel, są słowa naszego Pana, który wprost mówi o tym, iż jest to napisane przez Daniela proroka. Wyjaśniliśmy już sobie bezsprzecznie, że autorem tej księgi był Daniel. Okres jego działalności rozciąga się przez cały okres niewoli babilońskiej, aż po nastanie panowania medoperskiego. Jak wiemy, Daniel razem ze swoimi przyjaciółmi, wysoko urodzonymi młodzieńcami, Sadrachem, Mesachem i Abednego, zostali wzięci do niewoli. Znaleźli się na dworze króla Nabuchodonozora. Tam byli przez pewien czas obserwowani, potem po około 3-letniej nauce zostali poddani egzaminom i okazało się, że są zdatni do pracy na rzecz króla i bardzo szybko zaczęli awansować w hierarchii i znaczeniu na dworze królewskim. Rola Daniela znacząco wzrosła, gdy zdarzyło się, że Nabuchodonozor miał sen, którego nikt nie potrafił wyjaśnić, ale nie potrafili wyjaśnić również dlatego, że nikt nie wiedział, jaki to był sen, bo nawet i sam, jak pamiętamy, Nabuchodonozor zapomniał, co mu się śniło. No i postawił warunek swoim wszystkim prorokom, których miał całą armię na swoim dworze, że muszą mu nie tylko powiedzieć, co mu się wyjaśnić, to znaczenie snu, ale jeszcze muszą przypomnieć, czy powiedzieć mu, co mu się śniło, bo on tylko pamięta, że to było bardzo ważne, miało ogromne znaczenie, ale nie pamięta co. I rzeczywiście nikt tego nie potrafił zrobić. Wyszedł dekret królewski, który mówił, że jeżeli nikt tego nie będzie w stanie uczynić, wszyscy prorocy, wszyscy wieszcze babilońscy zostaną zabici. No i oczywiście jedyną osobą, która mogła to uczynić, był Daniel, któremu Bóg w cudowny sposób przedstawił nie tylko treść snu, który przyśnił się Nabuchodonozorowi, ale również jego znaczenie. On to przedstawił królowi i od tego czasu był bardzo ważną postacią na dworze królewskim. Daniel bardzo precyzyjnie podawał informacje dotyczące czasu. Na przykład w pierwszym rozdziale i wierszu pierwszym mówi tak: roku trzeciego królowania Joachima, króla judzkiego. Danielu w drugim rozdziale wierszu pierwszym: roku którego królowania Nabuchodonozora. Potem siódmy rozdział, wiersz pierwszy: roku pierwszego Belszazara, króla babilońskiego. Ósmy rozdział, wiersz pierwszy: roku trzeciego królowania Belszazara, króla. Dziewiąty rozdział, wiersz pierwszy: roku pierwszego Dariusza, syna Asferusowego z nasienia Medów, który był postanowiony królem nad Królestwem Chaldejskim. Czy rozdział dziesiąty, wiersz pierwszy: roku trzeciego Cyrusa, króla perskiego, objawione było słowo Danielowi, którego imię nazwano Baltazar. A to słowo było prawdziwe i czas zamierzony długi i zrozumiał ono słowo, bo wziął zrozumienie widzeń. I do tych czasów już w miarę precyzyjnie sięga historia świecka. I możemy tutaj bardzo ładnie połączyć to, co mamy zawarte w Piśmie Świętym, w historii biblijnej, w prorokach biblijnych, z tym, co podaje nam historia świecka. Trzeci rok panowania, tak jak mówiliśmy, Cyrusa, przypada na 536 rok przed naszą erą. Rozdział 11 zaczyna się od słów. Pierwszy wiersz rozdziału 11. Ja tedy roku pierwszego za Dariusza Medzkiego stanąłem, abym go posilił i wzmocnił. A więc proroctwo zawarte w rozdziale 11, to co będziemy dzisiaj rozważać, zostało objawione Danielowi w pierwszym roku panowania wicekróla Medów i Persów Dariusza. Był to rok 538-537 przed naszą erą. Ta wzmianka właśnie o dokładnej dacie, kiedy to zostało napisane, pozwala nam bardzo precyzyjnie określić konkretny rok, kiedy miało miejsce to objawienie. I w tym rozdziale Daniel w proroczy sposób przedstawia historię świata od czasów jemu współczesnych aż do Napoleona. ponad 2300 lat opisanych w 45 wierszach, a właściwie w 44, bo pierwszy nie mówi o historii, tylko mówi, kiedy się to wszystko zaczęło dziać. Pamiętamy wizję posągu, drodzy braterstwo. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że się śnił królowi sen, którego nie potrafił wyjaśnić, nie pamiętał, co mu się śniło. I w tym posągu była mowa o tym, iż przyśnił się potężny posąg, który miał głowę ze złota, piersi i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, nogi z żelaza i stopy z żelaza włączonego z gliną. I ten posąg, jak wiemy, przedstawiał historię następowania po sobie kolejnych imperiów w historii świata, czyli pokazywał taką skalę makro, tak? Czyli dowiedzieliśmy się z tego, że ta głowa ze złota to imperium babilońskie, potem ramiona i piersi srebrne to imperium Medów i Persów, miedziany brzuch i biodra to Grecja, nogi stalowe to Rzym, a z kolei stopy połączone, stalowe, żelazne połączone z gliną, też Rzym, ale już ten papieski Rzym. Daniel był z całym narodem wzięty przez Babilończyków do niewoli i spędził tam prawie całe swoje życie. Był również świadkiem podbicia Babilonii przez Medów i Persów, a więc ten sam okres jego życia przypadał na rozwój tej złotej głowy. Potem ta głowa została zdjęta, że tak powiem, przez kolejne imperium zgodnie z tym, co prorokował. I nastało panowanie Medów i Persów. I właśnie krótko po tym fakcie rozpoczyna się historia opisana w rozdziale 11. Będziemy teraz po kolei analizować cały rozdział 11 proroctwa Daniela. Pierwszy wiersz tego rozdziału. Ja tedy roku pierwszego za Dariusza Medzkiego stanąłem, abym go posilił i wzmocnił. Jak powiedzieliśmy sobie, pierwszy rok panowania wicekróla Medów i Persów Dariusza to rok, okres czasu rozciągający się na 538 i 537 rok przed naszą erą. Ale królem był wówczas Cyrus, o którym Pan Bóg mówi bardzo wyraźnie w proroctwie Izajasza w 44 rozdziale i wierszu 28. Proroctwo Izajasza 44 rozdział, wiersz 28 mówi nam właśnie o Cyrusie. Który mówię o Cyrusie, on pasterz mój, bo wszystką wolę moją wykona. I rzecze Jeruzalemowi będziesz zbudowana, a Kościołowi będziesz założony. To zadziwiający przypadek, gdy Bóg z imienia wprost mówi Cyrus, wymienia w proroctwie władcę, który zrealizuje jego zamierzenia. I zrobił to przez Izajasza, który działał blisko 200 lat wcześniej niż panował Cyrus. Czyli z wyprzedzeniem 200 lat Pan Bóg podał imię władcy, który zrealizuje wszystkie jego zamierzenia, który po 70 latach niewoli babilońskiej pozwoli Izraelitom wrócić do domu. I wymienia go z imienia, mówi Cyrus. Natomiast w wierszu pierwszym odczytaliśmy, iż była mowa o Dariuszu, a nie o Cyrusie. Otóż Dariusz był głównym dowódcą wojsk medoperskich. Gdy Medowie i Persowie postanowili położyć kres panowaniu Babilonii, musieli podzielić swoje wojska na dwie części. Wynika to z tego faktu, że również Babilonia była podzielona na dwie części. Królem był wówczas Nabonidus, który nieco wcześniej przeniósł swoją stolicę do miejscowości Sippara, która jest położona na północ od Babilonu. I tam przeniósł swoją stolicę i część wojsk tam stacjonowała. Natomiast w Babilonie został jego syn Baltazar i w związku z tym były jakby dwa ośrodki władzy. Ten główny w Sipparze i drugi w Babilonie, gdzie rządził jego syn. Również Baltazar jest nazwany królem w proroctwie Daniela, chociaż jak widzimy królem nie był, tylko był, można powiedzieć, wicekrólem, to był synem królewskim. I podobnie jest w przypadku Dariusza i Cyrusa. Wojska zostały podzielone na dwie części. Cyrus razem z częścią armii pomaszerował na Sipparę, aby walczyć król z królem, tak? Natomiast Dariusz, jego głównodowodzący, wyruszył z częścią armii na Babilon, aby walczyć wicekrólem, czyli z Balsazarem. I tak rzeczywiście się stało. Sippara padła 14 lipca 538 roku przed naszą erą. Natomiast dwa dni później, praktycznie bez walki, w ciągu jednej nocy, został zdobyty Babilon przez wojska dowodzone przez Dariusza. Wydaje się, że pewne wskazówki, jak do tego doszło, są podane w Księdze Objawienia w 16 rozdziale i wierszu 12. Księga Objawienia, 16 rozdział, wiersz 12 mówi nam tak. I wylał szósty anioł czaszę swoją na oną wielką rzekę Eufrates i wyschła woda jej, aby zgotowana była droga królom od wschodu słońca. Powyższe słowa wydaje się, że są aluzją do upadku starożytnego Babilonu, który był uważany za miasto nie do zdobycia. Nagromadzone w nim zapasy żywności starczały na wiele, wiele lat. Dodatkowo znajdowały się w obrębie murów pola uprawne zasilane bezpośrednio z Eufratu. Także te zapasy żywności mogły być systematycznie odnawiane. Jednocześnie mieli wodę do picia. Potężne mury, wydawało się, że to miasto jest nie do zdobycia, bowiem jest samowystarczalne de facto, jeśli chodzi o wytrwanie wielo, nawet letniego oblężenia. Ale mimo to Babilon upadł w ciągu jednej nocy. Tej nocy babiloński król Belsazar wyprawił ucztę, na której kazał podać swoim nałożnicom i książętom wino w naczyniach, które zrabował ze świątyni jerozolimskiej. Pamiętamy, że w czasie tej uczty pojawiła się ręka, która na ścianie pisała słowa, które również pamiętamy: mene, mene, tekel, utargim. Te słowa również nie był w stanie nikt ich odczytać, a tym bardziej przetłumaczyć i zrozumieć. I znowu jedyną osobą, która była w stanie tego dokonać, był Daniel. Daniel został poproszony, aby to odczytać, i powiedział tak: Bóg policzył twoje królestwo, zostałeś zważony na wadze i okazałeś się lekki. Mówił to do króla Belsazara, tak? Dlatego złamane będzie twoje królestwo i oddane Medom i Persom. I rzeczywiście tej samej nocy Belsazar został zabity, a Dariusz przejął Babilon. Jak to do tego doszło? Prawdopodobnie zgodnie z tym, co mamy napisane w Księdze Objawienia, prawdopodobnie Cyrus kazał swoim wojskom wykopać głęboki rów, głęboki kanał, którym w odpowiednim momencie odprowadził wody Eufratu w innym kierunku, także wody Eufratu ominęły Babilon. Koryto na pewien czas wyschło i pod kratami, które były jakby w murach miejskich, w murach Babilonu i łączyły to miasto z Eufratem, po suchym korycie czy pustym korycie wojska babilońskie mogły wedrzeć, medoperskie mogły się wedrzeć do Babilonu. I w ten sposób praktycznie bez walki zostało to miasto zdobyte, tym bardziej, że w związku z ucztą, którą wyprawił Belsazar, armia była pijana, obrońcy byli pijani i nie stanowili specjalnie wielkiej przeszkody dla wojsk zdobywców. Taką właśnie wersję wydarzeń potwierdzają starożytni historycy Herodot i Ksenofon. Ale w źródłach historycznych Dariusz Med jest nazwany również Gobriaszem, ale jest to ta sama osoba, która sprawowała pełną władzę w imieniu Cyrusa, czyli Gobriasz to inaczej Dariusz i był w tym czasie wicekrólem, dlatego Daniel traktuje go już jako króla. A więc to wyrażenie roku pierwszego Dariusza nie oznacza, że Cyrus nie był królem, bo był królem, tylko został potraktowany jako władca przez Daniela, sprawujący władzę w Babilonie po jego przejęciu i zdobyciu, bowiem Cyrus do Babilonu ściągnął dopiero w październiku. Ale przejdźmy do wiersza drugiego. A teraz ci prawdę oznajmię. Oto jeszcze trzej królowie królować będą w perskiej ziemi, potem czwarty wzbogaci się bogactwie wielkimi nade wszystkich, a gdy się wzmocni w bogactwach swoich, pobudzi wszystkich przeciw królestwu greckiemu. Te wydarzenia, które są opisane w następnych wierszach, dotyczą bardzo konkretnej i szczegółowej historii tego, co się będzie działo. To proroctwo pokazuje bowiem w początkowym okresie bardzo szczegółową historię, potem przez długi okres czasu tylko wybrane wydarzenia, i znowu bardzo szczegółowo opisuje okres końcowy tego okresu czasu, czyli czas Napoleona. I w tej chwili właśnie przystępujemy do takiego dosyć mocno szczegółowego opisu tego, co będzie się wydarzało bezpośrednio, czy w bezpośrednich kilkuset latach po daniu tego proroctwa Danielowi. I w tym wierszu mamy podaną skrótową historię Imperium Medo-Perskiego. Daniel mówi zatem do Dariusza o następcach Cyrusa. Oto jeszcze trzej królowie będą królować w perskiej ziemi, potem czwarty zbogaci się bogatcy wielkimi nadze wszystkich. W dodatku do drugiego tomu parauzyjnego brat Johnson napisał następująco. U Daniela w 11 rozdziale wiersz 1 i 2 występuje połączony dowód historyczny i biblijny. Oprócz panującego wówczas króla perskiego miało być jeszcze dodatkowo czterech królów perskich. Ostatnim był Xerxes, zanim Persja miała zaatakować Grecję. Xerxes był tym, który zaatakował. Idąc wstecz śladami tych królów, widzimy, że są nimi. Xerxes, który panował w latach 485-474 przed Chrystusem, Dariusz Hystaspes, 521-485, fałszywy Smerdis, 522-521 i Kambyzes, 529-522 przed Chrystusem. Brad Johnson zatem doprowadza nas do panowania Xerxesa. Przez 50 lat panowania tego imperium Medo-Persja zdobyła tereny, które obejmowały sobą cały obszar od Morza Śródziemnego aż po Indie i od Kaukazu na północy aż po krańce Egiptu na południu. Była absolutnym hegemonem w ówczesnym świecie, była najpotężniejszym imperium, które władało największym wówczas, można powiedzieć, cywilizowanym światem. Ale Daniel podaje w tym wierszu jeszcze jedną bardzo istotną wskazówkę. Mówi on z kolei bowiem, że ten ostatni, czwarty władca będzie tym, który wyruszy przeciw Grecji. Przeciw królestwu greckiemu. W hebrajskim występuje to słowo jaden, które po prostu znaczy Grecja. Prawdopodobnie źródłosłowem tego słowa jest jedna z krain greckich, Jonia. Pamiętamy kolumny jońskie, to właśnie stąd się wywodzi ta prawdopodobnie nazwa Jaden w hebrajskim określającą Grecję. Xerxes zorganizował armię, która na tamte czasy była armią gigantyczną, bowiem liczyła około 200 tysięcy żołnierzy. Pamiętamy, że liczba ludności w tamtym czasie była zdecydowanie mniejsza niż obecnie. Natomiast armia 200-tysięczna to była niesamowita ilość ludzi i do tego wspierała tą armię flota złożona z 1000 okrętów. Wydaje się, że Grecy nie mieli najmniejszych szans. To w czasie tej kampanii między innymi odbyła się słynna bitwa pod Termopilami, gdzie 300 Greków broniło się bardzo dzielnie przeciwko wielu tysiącom Persów, aż do momentu, kiedy nie zostali zdradzeni i przez jednego z Greków została Persom wskazana droga okrężna przez góry. Wtedy zostali oni zaatakowani również od tyłu i wszyscy polegli. Ale to właśnie w czasie tamtej wojny miała miejsce ta potyczka. Ostatecznie Persowie nie pokonali Greków, zostali pokonani wręcz przez Greków. I od tego momentu zaczęła się Medo-Persja chylić ku upadkowi. Już nie było tak potężnych władców, toczyły się coraz częściej wojny, walki wewnętrzne. Oni systematycznie ginęli, zabijani przez następnych pretendentów. I od tego momentu Medo-Persja przestała być tak naprawdę tym hegemonem, którym była przez 50 lat zapanowania tych czterech władców. Ostatnim władcą Imperium Medo-Persjego był Dariusz Kodomanus. Końcówka wiersza drugiego, którą odczytaliśmy przed chwilą, wskazuje na pochodzenie tego, kto położył kres jego panowaniu, bowiem mówiliśmy o tym, iż miał to być Grek, bowiem wyruszył przeciwko Grecji. I wiersz trzeci tego 11 rozdziału proroctwa Daniela mówi tak. I powstanie król mocny, a będzie panował mocą wielką, a będzie czynił według woli swojej. Ten król mocny to drodzy Aleksander Wielki. Największy strateg i dowódca historii. Nie było większego dowódcy i bardziej genialnego wodza niż Aleksander Wielki. Urodził się on w 356 roku przed naszą erą jako syn króla Macedonii Filipa. Otrzymał bardzo staranne wykształcenie, m.in. był uczniem Arystotelesa. 336 roku, już jako 20-letni mężczyzna, został królem po śmierci swojego ojca i został królem Macedonii. Jest to jedno z królestw greckich na północy tego półwyspu. W 334 roku rozpoczyna wojnę z Dariuszem Kodomanusem i dostaje się przez cieśninę między Europą a Azją, która jest między Morzem Czarnym i Morzem Egejskim, przez Bosfor, dostaje się do Azji Mniejszej. W 333 roku dociera do miejscowości Gordion. Znajdował się tam bardzo kunsztownie związany, bardzo splatany węzeł wyreniowego łyka. Połączone nimi było jarzmo i dyszel starego wozu królewskiego, znajdującego się w świątyni Zeusa. Wedle przepowiedni, ten, kto będzie w stanie rozwiązać ten węzeł, zostanie władcą całej Azji. Jak wiemy, dzisiaj się mówi na to węzeł gordyjski, gdy Aleksander zorientował się, że nie jest w stanie tego rozwiązać, bo tak był ten węzeł poplątany, dobył miecza i po prostu go przeciął. I w ten sposób spełnił proroctwo dotyczące tego, iż ten, który sobie poradzi z tym węzłem, zapanuje nad całą Azją. Rok później, w 332 roku, trwała kampania, w której Aleksander chciał zdobyć Egipt. Ale droga z północy do Egiptu, jak zawsze, wiedzie przez Palestynę. I w związku z tym, gdy Aleksander zdobywał Tyr, miasto w dzisiejszym Libanie, wysłał stamtąd swoich posłów do Jerozolimy z przesłaniem, aby najwyższy kapłan, który był wtedy jakby w Jerozolimie, złożył mu hołd i złożył przysięgę na wierność jako nowemu władcy. Arcykapłan żydowski, Jabdus, odpowiedział, że on niestety nie może spełnić żądania Aleksandra, ponieważ już raz złożył przysięgę królowi perskiemu i w związku z tym nie może złamać danej przysięgi. Oczywiście rozdrażniło to niesamowicie Aleksandra i postanowił położyć kres panowaniu Jabdusa w Jerozolimie i w związku z tym zaraz po tym, jak uporał się z Tyrem i z Gazą, wyruszył na Jerozolimę, aby pokazać Żydom, kto tu rządzi. I cała historia z tym związana jest bardzo ciekawie opisana przez Józefa Flawiusza w jego historii narodu żydowskiego, czyli w dawnych dziejach Izraela. Pozwolę sobie przytoczyć ten fragment, bowiem jest on dosyć charakterystyczny i ciekawy. Tak pisze o tej historii Józef Flawiusz. Józef Flawiusz żył w czasach naszego Pana, w związku z tym ta jego relacja jest, no można powiedzieć, nie, no 300 lat, czy tam 300 kilkadziesiąt lat pisana po wydarzeniach, które opisuje. Aleksander zaś, ujarzmiwszy Gazę, śpiesznie podążył ku Jerozolimie. Wieść o tym wstrząsnęła arcykapłana Jadusa straszliwą trwogą. Zgoła nie wiedział, jak ma się zachować wobec nadciągających Macedończyków, których król rozsierdził się jego nieposłuszeństwem. Wezwał więc lud do modłów błagalnych i wespół z całą rzeszą składając ofiarę Bogu, prosił go, by osłonił naród od wiszącej nad nim grozy. Kiedy zaś po odprawieniu ofiary ułożył się do snu, Bóg we śnie przemówił do niego wyrocznie, żeby wyzbył się lęku i kazał rozewrzeć bramy, a miasto uwieńczyć zielenią. I niech wyjdą na spotkanie przybyszów, lud odziany w białe szaty, a on w gronie kapłanów w szatach określonych przez prawo. A niechaj żadnej nie obawiają się szkody, albowiem czuwa nad nimi Bóg. Z tego snu arcykapłan podniósł się z wielką radością w duszy i oznajmił całemu ludowi treść otrzymanej wyroczni, a potem wypełnił wszystkie zalecenia, jakie usłyszał we śnie i czekał na przyjście króla. Skoro doniesiono mu, że Aleksander już zbliża się do miasta, wyszedł z orszakiem kapłanów i rzeszą obywateli ku miejscu zwanemu Sfateim, nadając temu spotkaniu świętą dostojność odróżniającą je od postępowania innych narodów. Nazwa na język grecki wykłada się czatownia, skopos, z owego miejsca bowiem można obserwować Jerozolimę i świątynię. Towarzyszący królowi Fenicjanie i Chaldejczycy spodziewali się, że pozwoli im on, będąc tak trochę rozgniewany, złupić miasto i zgładzić arcykapłana wśród tortur. Ale rzeczywistość zadała kłam ich nadziejom. Aleksander bowiem już z daleka dojrzał rzeszę ludzi odzianych w białe szaty, a na ich czele orszak kapłanów w szatach dystosu, arcykapłan zaś kroczył obleczony w suknię barwy hiacyntowej przetykaną złotem, na głowie mając mitrę ze złotą płytką, na której wypisane było imię Boga. Wtedy król sam jeden zbliżył się ku nim, upadł na twarz przed imieniem i pierwszy pozdrowił arcykapłana. W odpowiedzi na to Judejczycy jednym głosem pozdrowili Aleksandra i otoczyli go ze wszystkich stron. Królowie Syrii i inni osłupieli wobec tego postępku króla i pomyśleli, że pomieszał mu się rozum. Jeden tylko Parmenion podszedł do Aleksandra i zapytał, czemu on, przed którym wszyscy ludzie biją czołem, złożył korny pokłon arcykapłanowi Judejczyków. Nie jemu się pokłoniłem, odparł Aleksander, lecz Bogu, przy którym pełni on zaszczytną służbę arcykapłaństwu. Tego właśnie męża, tak samo udzianego jak teraz, ujrzałem we śnie, gdym przebywał w macedońskim mieście Dium. Przemyśliwując w duchu, jakim sposobem mógłbym zapanować nad Azją, usłyszałem od niego wezwanie, bym się nie wahał, jeno ufnie przeprawił się przez morze, a on poprowadzi moje zastępy i podda mojej władzy państwo perskie. Ponieważ od owego czasu nie spotkałem nikogo w takiej szacie, aż dziś dopiero ujrzałem tego męża, stanęła mi teraz w pamięci tamta wizja i wezwanie usłyszane we śnie i zrozumiałem, że boska siła kieruje moją wyprawą, a więc pokonam Dariusza, zniszczę potęgę perską i zdołam wypełnić wszystkie swe zamysły. Rzekłszy te słowa do Parmeniona, podaje rękę arcykapłanowi, zmierza ku miastu, podczas gdy Judejczycy biegną obok nich. W mieście wstępuje do świętego przybytku i pod kierunkiem arcykapłana składa ofiarę Bogu. Do kapłanów i samego arcykapłana odniósł się Aleksander z należną czcią, a gdy pokazano mu księgę Daniela, w której była zapowiedź, że pewien Grek zniszczy państwo perskie, uznał, iż właśnie on jest tym zapowiedzianym mężem i bardzo się uradował. To proroctwo, które mu pokazano, to jest właśnie to, które w tej chwili rozważamy, gdzie było wprost mowa o tym, że ten Grek zniszczy potęgę perską. I tak się rzeczywiście stało. Aleksander podbił wszystkie kraje od Grecji na zachodzie, aż po Indie na wschodzie, aż po Armenię na północy i krańce Egiptu na południu. W 330 roku kładzie kres rzeczywiście panowaniu perskiemu. Ginie Dariusz, następuje koniec Medów i Persów. Ale jak do tego doszło? Też znowu tutaj mamy do czynienia z geniuszem i przebiegłością Aleksandra. Tuż przed bitwą z Dariuszem, w której znowu liczebnie przeważały wojska perskie, nakazał swoim żołnierzom, aby w momencie, kiedy zbliżą się już dosyć blisko Persów, uklęknęli na ziemi i ręką pocierali ziemię. On wiedział, że taki jest zwyczaj w tamtych krainach, że jeżeli ktoś się poddaje, to klęka przed przeciwnikiem i pociera ziemię na znak poddaństwa. Persowie, gdy to zobaczyli, uznali, że Grecy się poddają, ulękli się ich, zapanowała wielka radość w szeregach, rozprzężenie, zaczęli świętować, wtedy trąby greckie przekazały znak umówiony wcześniej, Grecy podnieśli się, uderzyli na wojska, całkowicie je niszcząc, rozbijając i odnosząc druzgocące zwycięstwo. Tempo podbojów Aleksandra było ogromne. Przez 10 lat wojska przemierzyły tysiące kilometrów, stoczyły ogromną ilość wojen i walk, dotarli aż do Indii, ale wojsko było tym wszystkim zmęczone. Do tego nałożyło się jeszcze szaleństwo, które zaczęło ogarniać Aleksandra. Uwierzył on powoli, że jest Bogiem, zmusił miasta greckie do tego, aby uznały go za Boga i składały mu ofiary. I to powodowało, że frustracja jego dowódców coraz bardziej się pogłębiała. I prawdopodobnie ci jego dowódcy w 323 roku, dokładnie 10 czerwca, potruli go. W wieku 33 lat w Babilonie umiera Aleksander. Dalsze losy zapoczątkowanego przez niego Imperium Greckiego pokazane są w wierszach następnych. W wierszu czwartym mamy napisane tak. A gdy się on wzmocni, będzie skruszone królestwo jego i będzie rozdzielone na cztery strony świata. Wszakże nie między potomków jego, ani będzie państwo jego tak, jakie było, bo wykorzenione będzie królestwo jego, a innym mimo onych dostanie się. A więc u szczytu potęgi królestwo Aleksandra miało zostać podzielone na cztery części i rzeczywiście no, to nastąpiło. Ale żadną z tych części nie miał rządzić jakikolwiek jego potomek. Aleksander miał syna Aleksandra, który był pogrobowcem, czyli urodził się już po śmierci Aleksandra. Królem dlatego wojsko obwołało brata Aleksandra, Aridajota, który był upośledzony umysłowo. Miało to na celu danie sobie czasu, aby oni między sobą dogadali się albo przewalczyli, kto ma rządzić. I w momencie, kiedy oni już się między sobą dogadali, ci najważniejsi przywódcy, czyli diadochowie, zabili zarówno brata, czyli Aridajosa, jak i syna, tego młode dzieciątka Aleksandra, i podzielili między siebie całe imperium Aleksandra. Nastąpił rozpad imperium zgodnie z tym, co mieliśmy napisane, że na cztery części się rozpadnie. I były to części, którą Ptolemeusz przejął Egipt, Palestynę, Fenicję i Cypr. Seleukos, Syrię, Mezopotamię, Iran i część Azji Mniejszej. Lizymachos, Trację, czyli dzisiejszą Bułgarię oraz środkową i północną Azję Mniejszą. Natomiast Kasander przejął Macedonię i całą Grecję. Tak wypełniła się ta część proroctwa i będzie podzielone na cztery strony świata, wszakże nie między potomków jego. Ta początkowa część rozdziału, jak widzimy, drodzy, opowiada o wydarzeniach bliższych czasom Daniela, dlatego została opisana bardziej szczegółowo niż to, co miało nastąpić później, od których dzielimy do setki, a potem nawet 2000 lat. Czasami wydawać by się mogło w czasie analizy, drodzy braterstwo, że te wiersze są bardzo niejasno napisane. Niektóre, tak jak te, które czytaliśmy, mówią wprost o wydarzeniach i bardzo łatwo je zidentyfikować, a niektóre trudniej. Ale zastanówmy się przez moment, w jaki sposób my byśmy napisali proroctwo, które w 40, powiedzmy tam, czterech zdaniach ma przedstawić 2300 lat historii, i to w taki sposób, aby przez te 2300 czy 2500 lat nikt nie był w stanie go rozszyfrować. A jednocześnie w momencie, kiedy nadejdzie właściwy czas, aby stało się ono w pełni jasne. No, ja nie potrafię tego zrobić. Myślę, że nikt z nas tego nie potrafi zrobić. Bóg zrobił to w taki, a nie inny sposób. I choć sam miałem niedosyt przy analizie niektórych wierszy, żeby coś więcej wiedzieć na ten temat, co tam jest, no nie potrafię wyciągnąć poza tym, co braterstwu przedstawię, więcej informacji, bo być może nie są jeszcze wszystkie odkryte i wszystkie ujawnione. Biblia zawiera, być może i ten rozdział również, jeszcze szereg tajemnic, na których wyjaśnienie nie nadszedł właściwy czas. Przejdźmy zatem do wiersza 5. Wtedy się wzmocni król z południa, jeden z książąt jego, ten mocniejszy będzie nadeń i panować będzie, a państwo jego będzie państwo szerokie. Król z południa to władca Egiptu Ptolemeusz Filadelfos, syn Ptolemeusza I Sotera, jednego z tych dowódców, którzy podzielili między sobą państwo Aleksandra. Jego panowanie przypada na lata 283-246 przed naszą erą. On ugruntował władzę, o którą walczył też ze swoim rodzeństwem. Był mecenasem sztuki i kultury. To za jego panowania powstała Septuaginta, o której już dzisiaj wspominaliśmy. Odbudował potęgę Egiptu, a za jego panowania Aleksandria stała się głównym, najważniejszym miastem ówczesnego świata. Ożenił się z własną siostrą, którą bardzo kochał, dlatego ma przydomek Filadelfos, miłujący siostrę. Wiersz 6. Lecz po wyjściu kilku lat złączą się, bo córka króla od południa pójdzie za króla północnego, aby uczyniła przymierze. Wszakże nie otrzyma siły ramienia, ani się ostoi z ramieniem swoim, ale wydana będzie ona i ci, którzy ją przyprowadzą, i syn jej, i ten, co ją wzmacniał za onych czasów. Mowa tutaj jest o Berenice, córce Ptolemeusza II Filadelfosa, która została żoną Antiocha II Teosa, syryjskiego króla z dynastii Seleucydów. Małżeństwo to miało przypieczętować pokój między Egiptem i Syrią i w ramach tego porozumienia Antioch wyrzekł się swojej pierwszej żony, którą zresztą bardzo kochał, i dzieci, które z nią miał, i ożenił się z Bereniką. To było małżeństwo polityczne, mające zapewnić pokój między obydwoma krajami. Ale żona, pierwsza żona Antiocha, nie dała za wygraną, gdy nadszedł właściwy moment, zaprosiła swojego byłego męża, otruła go, a Berenikę i jej czteroletniego syna kazała zamordować. No i w związku z tym mamy historię dalszą opisaną w wierszu 7. Potem powstanie z latorośli korzenia jej na miejsce jego, które przyciągnie z wojskiem swym, a uderzy na miejsce obronne króla północnego i przewiedzie nad nim i wzmocni się. A więc brat Bereniki, Ptolemeusz III Euregetes w ramach pomocy dla odsuniętej od władzy siostry i syna wypowiedział wojnę Syrii. Odniósł zwycięstwo i prawie całkowicie wyparł z Syrii jej króla Seleukosa Kalinikusa. I znowu mamy historię następną, wiersz 8 i 9. Nadto i bogów ich z książętami ich, z naczyniem ich drogim, srebrnym i złotym w niewolę zawiedzie do Egiptu, a ten będzie bezpieczny przez wiele lat od króla północnego. A tak wtargnie w królestwo król od południa i wróci się do ziemi swojej. Wśród innych zdobyczy, które Antioch, które Ptolemeusz po wojnie z Syrią przyciągnął do Egiptu, znajdowały się również zrabowane wcześniej przez 300 lat skarby i święte naczynia i święte urządzenia zrabowane przez wojska Kambyzesa z egipskich świątyń. Gdy Ptolemeusz je odzyskał, przekazał je egipskim kapłanom, zyskał ich ogromną wdzięczność, zyskał ogromną popularność w Egipcie, jednocześnie zapewnił państwu dobytek, dobrobyt i wewnętrzny spokój. I rzeczywiście, tak jak mówi to proroctwo, przez długi czas, jest to okres około 20-letni, zapanował całkowity pokój i wzrost tego państwa, zapanował tam nim dobrobyt. I w tym czasie rzeczywiście Egipt stał się już potęgą nie tylko kulturalną, ale militarną, największą w basenie Morza Śródziemnego. Ale nikt nie trwa wiecznie. Wiersze 10 i 11. Ale synowie jego walczyć będą i zbiorą mnóstwo wojsk wielkich, a z nagła następując jako powódź przechodzić będzie, potem wracając się wojskiem nacierać będzie aż na twierdzę jego. Skąd rozdrażniony będąc król z południa wyciągnie i będzie walczył z nim, to jest z królem północnym, a uszykuje mnóstwo wielkie, ale ono mnóstwo będzie podane w rękę jego. Okres pokoju zakończył się wraz ze śmiercią Ptolemeusza III. Władzę objął jego syn Ptolemeusz IV Filopater, który panował w latach 221-204. Stoczył zwycięską wojnę z królem Syrii, Antiochem III Wielkim, ale to już było tak zwane pyrrusowe zwycięstwo, bowiem owszem, odniósł zwycięstwo, ale tak potężnym kosztem, że Egipt został jak gdyby pogrążony w ruinę i z tej zapaści gospodarczej nie był w stanie się już potem nigdy podnieść. Czyli owszem, wojnę wygrał, ale był tak wielkim kosztem, że to pogrążyło jego cały kraj w chaosie i doprowadziło ostatecznie do upadku. Teraz wiersze od 12 do 16, gdzie będziemy mieli bardzo ciekawą również historię, w której również będzie mowa o Ziemi Świętej, o Palestynie. Czytam od wiersza 12. A gdy zniesione będzie ono mnóstwo, podniesie się serce jego, a choć porazi wiele tysięcy, przecie się nie wzmocni. Bo się wróci król północny i uszykuje większe mnóstwo niż pierwsze. Lecz po wyjściu czasu kilku lat nagła przyjdzie z wielkim wojskiem i z wielkim dostatkiem. Onychże czasów wiele ich powstanie przeciwko królowi z południa, ale synowie przestępników z ludu tego będą zniesieni dla utwierdzenia tego widzenia i upadną. Bo przyciągnie król z północy i usypie wały i weźmie miasto obronne, a ramiona południowe nie oprą się, ani lud jego wybrany i nie stanie im siły, aby dali odpór. I uczyni on, który przyciągnie przeciwko niemu według woli swojej i nie będzie nikogo, co by się stawił przeciwko niemu, stawi się też w ziemi ozdobnej, która zniszczy je przez rękę jego. Mamy tu opisaną historię, bardzo ciekawą, która już tak jak powiedzieliśmy, bezpośrednio wiąże się z ziemią ozdobną, tutaj tak określoną przez Daniela, a dotyczy to Palestyny. Również, jak powiedzieliśmy sobie, to samo zwycięstwo nad Syrią nie było trwałe. Syn Antiocha III, Antioch IV Epifanes, już to nazwisko nam jest znane z innych źródeł, najechał Egipt i zwyciężył. Jego wojska były spragnione zwycięstw, spragnione grabieży, bowiem po poprzednich klęskach chcieli się odgryźć na Egipcie i złupić go już doszczętnie i dobić do końca. I dostały wojska pozwolenie, aby tak robić. Ale wtedy przybył rzymski poseł z rozkazem dla Antiocha, aby jego wojska opuściły Egipt i przestały go łupić. No, Antioch był strasznie rozdrażniony tym faktem, bo był ambitnym człowiekiem, ale nie chciał zawierać z Rzymem nowo rosnącą potęgą, dlatego podporządkował się i opuścił Egipt. Ale no, droga z Egiptu do Syrii wiedzie znowu przez Palestynę. I tak Antioch, wracając z Egiptu, brutalnie zagarnął skarby nagromadzone w świątyni jerozolimskiej. Wywołało to oczywiste niepokoje. Reakcja Antiocha była bezlitosna. Zajął Jerozolimę, kazał zburzyć jej mury, a świątynię zamienił w przybytek pogańskiego boga Baal-Szamona, którego Grecy nazywali Zeusem Olimpijskim. Oczywiście, jak wiemy, było to jedną z najgorszych rzeczy, którą mógł Żydom wyrządzić, mianowicie pogańskiego boga umieścić w ich najświętszym miejscu świątyni jerozolimskiej. Dodatkowo w 167 roku przed naszą erą wydał edykt zabraniający wszelkich żydowskich obrządków i zwyczajów. Posunięcia te spowodowały wieloletnią wojnę, której pierwszy etap zakończył się w grudniu 164 roku zdobyciem Jerozolimy przez przywódcę powstania Judę Machabeusza. I również tutaj chciałbym przytoczyć, w jaki sposób Józefus opisuje te wydarzenia. Znowu przytaczamy dawne dzieje Izraela, gdzie mowa jest o tym, o tych czasach. Król Antioch więc, kiedy wracał z Egiptu, wystraszony przez Rzymian, podniósł swe wojsko na Jerozolimę. Przybył tam w 143 roku władca Seleucydów i miasto zajął bez walki, dziękuję, gdyż ci, którzy byli jego zwolennikami, otworzyli przed nim bramy. Zawładnąwszy w taki sposób Jerozolimą, zabił wielu mężów spośród wrogiego mu stronnictwa, zagarnął wiele pieniędzy i wrócił do Antiochii. A po upływie dwóch lat, w roku 145, 25 dnia miesiąca zwanego u nas Hatlet Auma Semenczyków Apalajos, w latach 153 Olimpiady znowu podążył król z wielką armią pod Jerozolimę i udając, że przybywa z pokojem zdradziecko zawładną miastem. Tym razem jednak bogactwo świątyni sprawiło, że nie oszczędził nawet tych, którzy go dobrowolnie przyjęli. Widząc bowiem, jak wiele jest w świątyni złota i innych bezcennych darów wotywnych, taką zapałał chciwością, że dla złupienia tych skarbów nie zawahał się nawet złamać układu, jaki zawarł ze swymi stronnikami. Ograbił świątynię, zabierając naczynia Boże, złote święczniki, złoty ołtarz, stół i inne ołtarze, a nie zostawił nawet kotar sporządzonych z bystosu i szkarłatu i opróżnił nawet skarbce tajemne. Niczego zgoła nie zostawił, więc Judejczycy pogrążyli się w głębokiej żałobie. Zabronił im też składania ofiar, które codziennie poświęcali według nakazu prawa. Dokonawszy grabieży w całym mieście, wielu ludzi zabił, wielu również około 10 tysięcy pojmał żywych do niewoli wraz z żonami i dziećmi. Potem spalił najpiękniejsze części miasta, zburzył mury i zbudował w dolnym mieście twierdzę. Była ona dostatecznie wysoko położona, aby panować z góry nad świątynią. W tym właśnie celu król zaopatrzył ją w silne i wysokie mury oraz wieże i osadził w niej załogę żołnierzy macedońskich. Pozostali jednak zawsze również bezbożnicy i niegodziwcy spośród ludu i od nich obywatele doznawali potem wielu strasznych krzyków. A zniósłszy na ołtarzu świątyni ołtarz pogański, król zabił na nim wieprze, a więc nieczyste zwierzęta, spełniając ofiarę nieprawą i obcą religii Judejczyków. Przymuszał ich do porzucenia obrzędów odprawianych na cześć ich Boga i do składania czci Bogom, w których on wierzył. Rozkazał, żeby w każdym mieście i wsi urządzili okręgi poświęcone tym Bogom, postawili ołtarze i codziennie składali na nich ofiary ze świni. I żeby nie ważyli się obrzezywać swoich dzieci. Za wykroczenie przeciw temu zakazowi groził karą śmierci. Ustanowił też dozorców, którzy mieli dopomagać w przymuszaniu ich do poddania się jego nakazom. Wielu wtedy Judejczyków, jedni z własnej chęci, inni z lęku przed zapowiedzianą karą, zastosowało się do rozporządzeń króla. Ale ludzie najgodniejsi, ludzie o duszach szlachetnych, nie baczyli na jego wolę, większą przywiązując wagę do obyczajów ojczystych niż do kary, jaką król groził nieposłusznym. Za to codziennie ich męczono i umierali niezłomnie wśród cierpień okrutnych. Chłostano ich, okaleczano ich ciała i jeszcze żywych, dyszących przybijano do krzyży, a żony ich i dzieci, które obrzezali wbrew woli królewskiej, duszono, dzieci uwiązując uszy i ukrzyżowanych rodziców. Gdziekolwiek znaleziono jakąś świętą księgę albo odpis prawa, niszczono je, a ci, u których to znaleziono, nieszczęśnicy, nieszczęsny mieli kres. Widzimy, straszne to były czasy i nie dziwota, że Żydzi się zbuntowali, wybuchło powstanie przeciwko tak makabrycznym prawom, tak makabrycznym praktykom, ale z pewnością widzimy analogię. Tak jak oni byli za wierność maltretowani, niszczeli, zabijani w dobie chrześcijańskiej, prawdziwi naśladowcy państwa byli dokładnie w taki sam sposób traktowani przez swoich oprawców, którzy tym razem już mieli na swoich ubraniach i w rękach krzyża i niby w imię Boga, ale robili dokładnie to samo z tymi, którzy byli wierni Bogu i Jego zaleceniu. Wracając jednak do Egiptu. Po tych klęskach nie udało się Ptolemeuszom już nigdy odbudować potęgi armii egipskiej. A przy okazji tego konfliktu ucierpiała, jak widzieliśmy, również ziemia ozdobna, czyli ziemia święta. Na tych wersetach kończy się właściwie, drodzy braterstwo, szczegółowy, chronologiczny opis wydarzeń. Jak zauważyliśmy, dotyczył on Medo-Persji i Imperium Helenistycznego. O tym, że Bóg znał te szczegóły bardzo dokładnie, świadczy precyzja zapisów, które mamy w tych odczytanych, analizowanych przed chwilą tekstach. Szczegółowy opis kolejnych 2000 lat zająłby całe tomy. I dlatego Bóg wybrał akurat konkretne wydarzenia, tylko o których chciał nam w tym proroctwie coś powiedzieć. Dlaczego akurat te? Nie wiem. Z punktu widzenia Boga były one istotne. Pewnie my jako ludzie z punktu widzenia naszego patrzenia na historię byśmy wybrali inne. Ale Bóg przyjął te i nad tymi się w związku z tym będziemy zastanawiać. Bo to jest podobnie tak jak z rokiem 539. Tak? Historia świecka, można powiedzieć, nie odnotowała jakiegoś takiego spektakularnego wydarzenia, które byłoby taką pieczęcią. O, proszę bardzo, 539 rok to jest ten taki przełomowy rok, jak na przykład 1914. Tak nie było. Ale z punktu widzenia Boga była to bardzo ważna data. Zresztą będziemy jeszcze dzisiaj mówić o tym 539 roku. Ale chcę tu tylko zaznaczyć, że powiedzmy, patrzenie Boga na historię, na różne wydarzenia może być zupełnie i na pewno jest zupełnie inne niż nasze. Bo On widzi konsekwencje, widzi jakie przynosi efekty, jak wpływa na przyszłe wydarzenia konkretne zdarzenie, a my tego nie widzimy. Dlatego następne wydarzenia, czy następne wiersze, które będziemy analizować już po przerwie, będą już nie tak chronologicznie ułożone, tylko będziemy przeskakiwać czasami po kilkaset lat, aby dojść do końca tego rozdziału. Tak jak zapowiadałem wczoraj, dzisiaj mamy dużo historii. Ci, którzy nie lubią historii, dzisiaj mają ciężki dzień. Natomiast mam nadzieję, że przynajmniej jeżeli nawet ktoś nie lubi historii, to z tych naszych rozważań wyniesie jedną konkretną myśl. Skoro Bóg wiedział o tym wszystkim, jest w stanie przewidzieć tak wielkie wydarzenia z wyprzedzeniem wielu tysięcy lat, to cóż dopiero w naszym życiu, kiedy jesteśmy takimi drobinkami, takimi małymi pyłkami, jest w stanie zabezpieczyć nas we wszystko, zabezpieczyć przed każdą katastrofą, każdym wydarzeniem. I jak obiecał, że będzie nad nami czuwał, to jest w stanie to wykonać. Skoro jest w stanie kontrolować i pilnować spraw dotyczących całej ludzkości i historii świata, to cóż dopiero względem nas. Tych rozważań dotychczasowych życzę błogosławieństwa Bożego i zapraszam również po przerwie, gdzie będziemy również w dalszym ciągu męczyć się historią.
Dziękujemy.